Przede wszystkim są to obiekty dosyć egzotyczne, bo one jakby troszeczkę inaczej są zbudowane niż wszystko, co potrafimy dookoła siebie zaobserwować. W nich materia osiąga jakiś tak egzotyczny stan, że jest skompresowana, przynajmniej tyle wiemy, do jednego matematycznego punktu w samym środku, który nazywamy osobliwością. I każda materia, która wpadnie do czarnej dziury, nie ma wyjścia, musi tam się znaleźć w tej osobliwości.
Czyli czarna dziura wciąga, tak to można powiedzieć?
To znaczy poniekąd tak, ale nie do końca, bo czasami sobie wyobrażamy czarną dziurę jak taki odkurzacz, który zaczyna nagle wszystko wciągać dookoła, a to nie do końca jest tak, bo czarna dziura dalej w dużej odległości od niej rządzi swoim otoczeniem w dokładnie taki sam sposób, jak wszystkie inne ciała w kosmosie mające masę, czyli dokładnie tak, jak opisał to Newton. Dopiero w jej bardzo bliskim sąsiedztwie, dopiero tam zaczynają się dziać inne rzeczy, których Newton nie był w stanie wyliczyć i przewidzieć, dopiero Einstein to podał. I tam dopiero musimy rozpatrywać to z punktu widzenia czasoprzestrzeni, zakrzywienia czasoprzestrzeni. To są takie dosyć trudne terminy, które trudno sobie wyobrazić, ale to jest cała zasługa Einsteina w tym, że potrafił to sformułować w ogólnej teorii względności. Profesor Richard Feynman, który był bardzo znanym fizykiem, niesamowitą osobą i fantastycznym dydaktykiem. On potrafił w piękny sposób przybliżać fizykę studentom, miłośnikom. Był w tym świetny. I on lubił zadawać swoim studentom pytanie, co by się stało, gdyby Słońce zamienić w czarną dziurę? Gdyby je tak ścisnąć, że ono by stało się czarną dziurą? Co by się stało z Układem Słonecznym? Jak zaczęłyby się poruszać planety? No i tak właśnie, gdyby uznać, że czarne dziury wciągają, wsysają, że tak powiem nieładnie, wokół, no to można by zacząć stwierdzać, że planety by do niej zaczęły wpadać. A to nie do końca jest prawda, dlatego że z punktu widzenia planet, jedyna rzecz, która się zmieniła, to jakby rozmiar Słońca, które stało się w zasadzie punktowe, więc ta grawitacja tam całą tą materię ściska, ale masa Słońca by nie uległa zmianie. Masa byłaby dokładnie taka sama, a w dużych odległościach od obiektu to masa rządzi ruchem planet, więc jeżeli masa nie uległa zmianie, no więc ruch planet w ogóle by też się nie zmienił. Pod tym względem tutaj wszystko by dalej wyglądało dokładnie tak samo. Także jeżeli jakaś materia już wpadnie do czarnej dziury, podleci do niej za blisko, to odczuje te efekty, ale jeżeli porusza się w odległościach bezpiecznych, to wtedy porusza się tak jak wokół każdej innej gwiazdy, czy każdej innej planety, każdego innego ciała o porównywalnej, o takiej samej masie.
Co jest do zbadania, co jest do odkrycia? Czy wiemy, z czego właściwie składa się czarna dziura?
Tak właściwie to nie, dlatego że nie potrafimy zajrzeć do środka, do wnętrza czarnej dziury. No to właściwie fizyka nam zabrania, ponieważ każda informacja, która wypływałaby z wnętrza czarnej dziury, musiałaby poruszać się szybciej niż światło. Ale tutaj z kolei efekty kwantowe wchodzą w grę, które są bardzo trudne do wytłumaczenia. Stephen Hawking bardzo dużo życia spędził na badaniu właśnie tych zjawisk kwantowych zachodzących w pobliżu czarnej dziury. Stąd na przykład promieniowanie Hawkinga, które jest już opisane. Mamy równania, które opisują nam mniej więcej, jak może być zbudowana czarna dziura, ale tak naprawdę te równania do końca nie są poprawne wewnątrz czarnej dziury. One na zewnątrz czarnej dziury dobrze opisują rzeczywistość i efekty, ale już po przekroczeniu tak zwanego horyzontu zdarzeń, czyli tego miejsca, skąd informacja, czy materia, czy nawet światło nie jest w stanie się wydostać, już niestety się trochę załamują i nie są w stanie dobrze nam opisać tego, co się dzieje w środku.
To może chociaż zlokalizować się da te czarne dziury? Ile ich może być w ogóle?
A no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ile może być czarnych dziur? Tego nikt nie wie. Ostatnio odkryliśmy bez żadnej wątpliwości, że potwornie wielkie czarne dziury mające setki tysięcy większą masę niż Słońce, zapełniają praktycznie każde centrum każdej galaktyki. W większości galaktyk w samym środku powinna być taka jedna wielka czarna dziura, która jakby kontroluje ruch tego, co jest najbliżej centrum galaktyki i jest odpowiedzialna również za powstawanie takiej aktywności radiowej niektórych odleglejszych galaktyk. Kwazary to jest przykład mniej więcej takiej aktywności i to właśnie najprawdopodobniej te wielkie czarne dziury za to odpowiadają. Są też czarne dziury gwiazdowe i wiemy z kolei, jak one powstają i potrafimy kilka z nich zaobserwować. Natomiast głównie obserwujemy je tam, gdzie czarnej dziurze towarzyszy jakaś inna gwiazda. która część swojej materii przelewa do wnętrza czarnej dziury. I ta przelewająca się materia w pewien bardzo charakterystyczny sposób promieniuje w różnych częstotliwościach promieniowania elektromagnetycznego. Emituje na przykład promienie rentgenowskie, promienie gamma, wpadając do samego wnętrza czarnej dziury. I z tego właśnie wiemy, tego co się dzieje tuż w okolicy czarnej dziury, że to, co tam jest, to musi być tylko i wyłącznie czarna dziura. Także jest to taki troszeczkę dowód nie wprost, takie poszlaki, które wskazują, że to tylko to może być. Natomiast gdyby czarna dziura poruszała się przez wszechświat samodzielnie, bez towarzyszy, to taka czarna dziura byłaby w zasadzie niesamowicie trudna do wykrycia.